Państwa, jest wtorek, 21 kwietnia, minęło godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 21 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 401 osób. Resort poinformował dziś o wykryciu 263 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już 9856. Wyzdrowiało 1297 osób. Zmarła zakażona koronawirusem pielęgniarka szpitala w Kozienicach. Portal Echo Dnia poinformował o śmierci pielęgniarki, która zmarła po transporcie do szpitala MSWiA w Warszawie. Na razie dokładna przyczyna zgonu jest nieznana. Dyrektor szpitala powiatowego w Kozienicach Roman Wysocki powiedział portalowi Echo Dnia: nikt z naszych lekarzy nie jest w stanie wytłumaczyć, jak do tego mogło dojść. Podczas wyjazdu ze szpitala jej stan określany był jako niezagrażający życiu. Była przytomna i mieliśmy z nią kontakt. Po niecałych 2 godzinach dostaliśmy informację, że jest reanimowana. Nie wiemy, co stało się podczas transportu między Kozienicami a Warszawą i tak naprawdę nie znamy przyczyny śmierci, mówił dyrektor szpitala. 59-letnia kobieta pracowała w szpitalu do Wielkanocy. Pojawiły się objawy takie jak gorączka i zmiany w układzie oddechowym. Kobieta cierpiała również na cukrzycę i nadciśnienie. Dopiero trzeci test na koronawirusa dał wynik pozytywny. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia kobiety została podjęta decyzja o przewiezieniu jej do szpitala w Warszawie. W sobotę do szpitala w Warszawie została transportowana policyjnym helikopterem Black Hawk pacjentka szpitala w Radomiu. Kobieta jest z zawodu pielęgniarką, u której zdiagnozowano koronawirusa. Jest na oddziale intensywnej terapii. W zeszłym tygodniu z powodu COVID-19 zmarł fizjoterapeuta ze szpitala w Radomiu. Był pierwszą ofiarą koronawirusa wśród pracowników systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Koronawirus w stołecznych pogotowiach. Jak podaje RMF FM, koronawirusa wykryto u 2 pracowników pogotowia ratunkowego na Mokotowie i 1 z pogotowia na Bemowie. Według radia jeden z zakażonych z Mokotowa był kierowcą i miał dużo kontaktów z innymi ratownikami. Jak podaje RMF, na kwarantannę trafiło 45 pracowników pogotowia na Mokotowie i 13 osób z Ursynowa. Listonosz z Krakowa zakażony koronawirusem. Jak podaje Polsat News, listonosz z krakowskiego Płaszowa zaraził się koronawirusem od żony, która dowiedziała się o chorobie w czasie świąt wielkanocnych. Mężczyzna ma przechodzić zakażenie bezobjawowo. Według Polsat News, listonosz po zdiagnozowaniu choroby miał dalej pracować. Mógł obsłużyć nawet 3,5 tysiąca osób. Tym informacjom zaprzeczyła poczta. Rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej powiedziała Polsat News: placówka, w której pracował, została zamknięta. W sytuacji, w której mamy informację o pracowniku, który ma potwierdzony wynik na obecność koronawirusa, placówka jest zamykana, a przełożony sporządza listę osób, z którymi ten pracownik miał kontakt. Wszelkie takie informacje są przez nas przekazywane do służb sanitarnych. Ważne jest też to, że placówka została zdezynfekowana, a pracownicy, którzy nie mieli styczności z zakażonym, wrócili w poniedziałek do pracy. Jak podaje Polsat News, sanepid objął kwarantanną 8 osób, w tym pracowników punktu pocztowego w Płaszowie i pracowników firmy sprzątającej, którzy mieli kontakt z zakażonym. To już drugi listonosz zakażony koronawirusem w Krakowie. 3 kwietnia chińskiego wirusa wykryto u listonosza z Nowej Huty. Kwarantanną objęto wtedy 70 osób. Andrzej Duda apeluje o niepobieranie 500+. Wczoraj prezydent Andrzej Duda zapewnił w Polsat News, że nigdy nie podpisze ustawy likwidującej świadczenia 500+. Zapytany, czy dopuszcza możliwość, aby osoby zamożne nie otrzymywały świadczenia, odparł: będę w takim razie apelował, aby nie pobierali. Jeżeli komuś wystarcza na normalne funkcjonowanie, będę apelował, aby przynajmniej przez jakiś czas nie pobierał, jeśli będzie taka sytuacja. Apelował, ale nie zabierał, powiedział prezydent. Dodał, że jeśli w wypadku kryzysu trzeba będzie wprowadzić ograniczenia wydatków, to trzeba będzie je wprowadzić w innych miejscach. Być może będzie trzeba ograniczyć niektóre programy inwestycyjne, ale nie wolno podcinać korzeni materialnego bytu rodziny, powiedział Duda. Słowa Andrzeja Dudy skomentował mecenas Andrzej Turczyn. Ten apel pana Dudy oznacza, że Polska bankrutuje, pieniędzy w budżecie coraz mniej. Socjalizm daje efekty tragiczne. Za chwilę ci głupcy podniosą podatki, zlikwidują socjalizm lub zaczną po prostu drukować pieniądze, robiąc z Polski Wenezuelę. PiS zniszczył Polskę, napisał Turczyn na Twitterze. Zadłużenie Skarbu Państwa przekroczyło 1 bln zł. Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie, że zadłużenie Skarbu Państwa, czyli zobowiązania zaciągnięte przez rząd na koniec marca 2020 roku, wyniosło 1 037 000 000 zł. W porównaniu z poprzednim miesiącem zadłużenie wzrosło o 40 miliardów. Chiny ukryły co najmniej 50 000 zgonów z powodu koronawirusa. Takie wnioski przedstawił amerykański think tank American Enterprise Institute. Z raportu opublikowanego przez think tank wynika, że oficjalne dane o zakażeniach i zgonach spowodowanych koronawirusem na terenie Chin matematycznie nie mają sensu. W raporcie zapisano, że na 3 tygodnie przed zamknięciem Wuhan wyjechało z niego 5 milionów osób. 30-40% z tej grupy wyjechało poza granice prowincji Hubei. Autorzy raportu tłumaczą, że biorąc pod uwagę czas inkubacji wirusa oraz wskaźnik zakażeń wśród migrantów, wyjazd kilku milionów osób z chińskiego miasta Wuhan zaraz przed jego zamknięciem powinien skutkować prawie 3 milionami zakażeń w całych Chinach. Co ważne, autorzy raportu zaznaczyli, że do swoich obliczeń wykorzystali najniższe dane, jakie podają chińskie władze. Ponadto think tank zauważył, że w Chinach, jako najbardziej zaludnionym państwie na świecie, łatwiej jest ukryć przypadki zakażenia koronawirusem, na przykład zaliczając zakażonych do grupy osób cierpiących na inne choroby układu oddechowego. Dodając do tego przymusową cenzurę w populacji tej, można było ukryć 10 000 zgonów, czytamy w raporcie. Chiny wykorzystały Światową Organizację Zdrowia, by ukryć koronawirusa przed światem, stwierdził doradca do spraw handlu Białego Domu Peter Navarro. Navarro wezwał w niedzielę Chiny do udowodnienia, że laboratorium w Wuhan nie odegrało żadnej roli w pandemii koronawirusa. Oskarżył także Chiny o gromadzenie środków ochrony osobistej i czerpanie zysków z wybuchu epidemii. W rozmowie z telewizją Fox News Navarro stwierdził, że Chiny, wykorzystując swój wpływ na Światową Organizację Zdrowia, podjęły szereg działań, które pogorszyły trwający kryzys i doprowadziły do śmierci wielu ludzi na całym świecie. Po pierwsze, wirus pojawił się w Chinach, po drugie, oni ukryli wirusa z pomocą Światowej Organizacji Zdrowia. Trzecią rzeczą, którą zrobili, było gromadzenie środków ochrony osobistej, z czego teraz czerpią korzyści, powiedział Navarro. Dodał, że na kilka tygodni przed wybuchem epidemii Chiny miały szansę zwalczyć ją w zarodku. Tymczasem władze chińskie pozwoliły na to, żeby 5 milionów ludzi wyjechało z Wuhan i rozjechało się po świecie. Po pandemii państwa powinny przemyśleć sprawę sieci 5G, oświadczył Mike Pompeo, amerykański sekretarz stanu. W wywiadzie dla Fox Business Pompeo stwierdził, że pandemia koronawirusa i rola, jaką pełnią w niej Chiny, może być podstawą do ponownego rozważenia kwestii udziału Chin i firmy Huawei w budowie sieci 5G. Kiedy wybuchła pandemia, Komunistyczna Partia Chin nie była transparentna i nie przedstawiała danych w wiarygodny sposób. Wiele krajów będzie się zastanawiać, czy Chiny nie działają w podobny sposób w sprawie 5G, mówił Pompeo. W mieście Wuhan przemieszczać się można tylko z osobistym kodem QR. Władze miasta Wuhan w Chinach, skąd wyszła epidemia koronawirusa, podejmują kroki, by życie w mieście wróciło do normy. By zapobiec kolejnej fali zakażeń, władze wprowadziły osobiste kody QR, w których zapisane są takie informacje jak przebyte zakażenie koronawirusem, dane osobowe właściciela, adres miejsca pracy, trasy, na których dana osoba się przemieszcza oraz informacje o tym, czy właściciel kodu posiada specjalne zaświadczenie od władz pozwalające na wychodzenie z domu. Bez kodu QR i zawarcia w nim wszystkich wymaganych informacji w mieście Wuhan nie wolno wychodzić z domu. W niektórych regionach Rosji zaostrzono ograniczenia w poruszaniu się. W Moskwie i kilku innych miastach i regionach Rosji władze zdecydowały o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń możliwości przemieszczania się w związku z pandemią chińskiego koronawirusa. Po stolicy Rosji poruszać się mogą tylko pojazdy z lokalną tablicą rejestracyjną oraz kierowcy z odpowiednimi dokumentami. W innych miastach, na przykład w Iżewsku, rozstawiono blokady na rogatkach, a także ograniczono ruch na drogach asfaltowych i zamknięto trasy sezonowe na zamarzniętych rzekach. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, poinformował, że władze rosyjskie jeszcze w tym tygodniu podejmą decyzję o kolejnych obostrzeniach. Na Ukrainie z powodu chińskiego koronawirusa zachorowało już ponad 1000 pracowników służby zdrowia. Ukraińskie media podają, że na ponad 5700 zakażeń koronawirusem ponad 1000 przypadków to pracownicy służby zdrowia. Żeby służba zdrowia mogła działać w szpitalach, pomagają wolontariusze. Ukraiński portal Golos podaje, że tak wielu lekarzy zakaziło się koronawirusem, ponieważ w szpitalach nagminnie brakuje środków ochrony osobistej. Tylko w ciągu ostatniej doby wśród medyków stwierdzono 43 przypadki zakażenia. Na portalu czytamy: niestety to jeszcze daleko do końca zachorowań. Lekarze nadal narzekają na brak podstawowego wyposażenia ochronnego, takiego jak maseczki, już nie mówiąc o jednorazowych kombinezonach ochronnych. Na całym świecie według oficjalnych statystyk już prawie 2 miliony 520 tysięcy osób zaraziło się koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Potwierdzono oficjalnie 173 tysiące zgonów, za wyleczone uznano 660 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych koronawirusem zakaziło się już ponad 800 tysięcy osób, zmarły 43 tysiące. We Włoszech zmarło ponad 24 tysiące osób, w Hiszpanii 21 tysięcy, we Francji 20 tysięcy, w Wielkiej Brytanii ponad 17 tysięcy, z czego ponad 800 dzisiaj. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Witam Państwa serdecznie w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka, nazywam się Kornelia Chojecka, a w studio Idź Pod Prąd witam pastora Pawła Chojeckiego, szefa telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie i Państwa.
I Cezarego Kłosowicza, szefa wiadomości Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie. Jest z nami również Michał Fałek, przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem, bo dzisiaj będziemy mówić właśnie o polskich przedsiębiorcach. Witam Cię serdecznie.
Witam siebie, witam serdecznie Państwa również.
Dziękujemy za Wasze głosy, komentarze. Jest ich naprawdę dzisiaj dużo, bo o 13:00 mówiliśmy o Wojciechu Cejrowskim i 5G, także do tego przejdziemy w drugiej części programu. Na początek smutna wiadomość. Zmarła polska pielęgniarka, jedna w Wielkiej Brytanii, 34-letnia, a druga 59-letnia w Warszawie, pielęgniarka z Kozienic. Dramatyczna sytuacja, jak wspominają pracownicy szpitala w Kozienicach. Oni nie spodziewali się tego, że ich koleżanka, pielęgniarka, umrze na koronawirusa. I mówiliśmy o tej dramatycznej sytuacji pielęgniarek w piątek z Krystyną Sakowicz w Idź Pod Prąd na żywo. Widać niestety, że to się dzieje i mam nadzieję, że jutro o 13:00 porozmawiamy z dr Małgorzatą Kubicką o stanie polskiej służby zdrowia. A na początek prosimy fragment wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy dla Polsat News.
Osób rejestruje się jako bezrobotni. Coraz więcej firm zwalnia pracowników. Może sytuacja być dramatyczna i na przykład trzeba będzie, żeby wzrósł zasiłek dla bezrobotnych. Czy na przykład nie dopuszcza pan możliwości, żeby ci najbogatsi ludzie nie otrzymywali 500+?
Panie redaktorze, będę w takim razie apelował, aby nie pobierali. Jeżeli komuś wystarcza na normalne funkcjonowanie, będę apelował, aby przynajmniej przez jakiś czas nie pobierał 500+, jeżeli będzie taka sytuacja. Apelował, ale nie zabierał, bo uważam, że państwo polskie nie może zabierać nikomu świadczeń. Nie wolno tego zrobić. Dzisiaj zabieramy tu, jutro pod byle pretekstem będziemy zabierali tam, a za 3 dni w innym miejscu. Nie, kategoryczna niezgoda. Ktoś może świadomie nie pobierać 500+. Proszę bardzo, tak jak ja mówię, ktoś może świadomie dzisiaj nie występować o to, żeby na przykład od odroczono mu spłatę kredytów, bo jeżeli go stać na to, żeby spłacać, to lepiej byłoby, żeby spłacał te kredyty, także dla płynności finansowej instytucji finansowych. Ale pomińmy tą kwestię. Te programy mają znaczenie fundamentalne. Jeżeli będzie trzeba ograniczać, trzeba ograniczyć w innych miejscach. Może trzeba będzie ograniczyć niektóre programy inwestycyjne, ale nie wolno podcinać korzeni materialnego bytu rodziny.
Gdyby pan miał w sposób...
Prezydent Andrzej Duda twierdzi, że nigdy nie podpisze ustawy, która będzie odbierała państwu 500+, bo nie wolno tego zrobić, bo 500+ jest fundamentem bezpieczeństwa polskiej rodziny, ale z drugiej strony apeluje do tych, którzy mogą normalnie funkcjonować, żeby nie pobierali tego 500+. Czy według was ta wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy jest skandaliczna i jak to w końcu jest tym fundamentem?
No to jest z jednej strony demagogia, no bo jeśli prezydent też przecież dostaje pensję z budżetu, to jest z tych samych pieniędzy zrabowanych Polakom w podatkach, bardzo ciężko wypracowanych przez przedsiębiorców, pracowników i tak dalej. On dostaje te pieniądze i mówi, że jeśli komuś to jest niepotrzebne do życia, czyli może żyć bez tego, no to niech się tego wyzbędzie. No to niech pan prezydent da przykład, niech jego małżonka dadzą przykład, niech zrezygnują z uposażenia prezydenckiego. Zapewne tam stołówkę jakąś mają w tym Belwederze, no to mieszkanie też ma, dach nad głową ma, no to niech pokaże, no jemu nie potrzeba tych pieniędzy, no chyba niech powie, na co mu tam potrzeba, no. Przecież do burdeli nie jeździ, jak to Marian Kowalski mówił, kochanki nie ma, no to na co mu te pieniądze, nie? Także to jest demagogia czysta pod publiczkę, pod kampanię wyborczą. Ale to nie jest jeszcze najgorsze w tym. Najgorsze jest to, co powiedział o fundamencie dla egzystencji polskiej rodziny albo o korzeniu materialnego bytu polskiej rodziny. Zobaczcie. Socjalizm według tego człowieka jest korzeniem, fundamentem bytu Polaków. To, tu pisaliśmy o tym. Socjalizm to śmierć. Rządzą nami socjaliści. On szczerze w to wierzy, że podstawą bytu polskiej rodziny to jest socjal, czyli można powiedzieć taka danina, zasiłek, dawany przez państwo, zrabowany zresztą innym, a potem rozdawany, żeby przychylność ludu sobie zjednać. Czyli on szczerze w to wierzy, tak rozumiem jego wypowiedź, i on, co gorsza, myśli, że większość Polaków w to wierzy. I jeszcze najgorszą rzecz powiem na koniec. On może mieć rację.
Michale, ty jesteś przedsiębiorcą, ale również ojcem trójki dzieci. Jak ty odbierasz tą informację od prezydenta Andrzeja Dudy, że to 500+ jest tym fundamentem bezpieczeństwa polskiej rodziny?
Jeśli miałbym liczyć na ten fundament, żeby przeżyć, żeby moja rodzina przeżyła, to rzeczywiście byłoby ciekawie. Oczywiście, tak jak przed chwilą powiedział Paweł, też uważam to za demagogię i za skandal i też uważam, że nie tylko pan Duda powinien zrzec się uposażenia, ale wszyscy ministrowie. Ministrowie to przecież są słudzy. Ministrowie, pan premier, panowie i panie posłowie i posłanki również mogliby zrzec się uposażeń, żeby pokazać Polakom, że rzeczywiście można w ciężkich czasach zaciskać pasa. Nieraz mówiliśmy w naszej telewizji, że ostatnie lata to jest gigantyczny wzrost nakładów na utrzymanie administracji. Koszty funkcjonowania kancelarii właśnie pana prezydenta, kancelarii premiera Rady Ministrów, przeróżnych innych kancelarii senackich i tak dalej, to wszystko rośnie dużo więcej niż wskaźnik inflacji. Także państwo mamy bardzo drogie i być może to, że jest ta zaraza chińska, to jest rzeczywiście okazja, żeby Polacy przekonali się, że państwo może funkcjonować i bez tej rozpasanej administracji. Także to na początek, że warto byłoby rzeczywiście, żeby wszyscy ci, którzy nami rządzą, a którzy są odpowiedzialni tak naprawdę za to, w jakim stanie jest teraz Polska i za to, że polska gospodarka musi być zamknięta, to przecież jest wina spóźnionej i niewłaściwej reakcji tego polskojęzycznego rządu na tę chińską zarazę, która przecież wiadomo było już na początku stycznia czy w styczniu, że będzie się też do Polski wybierać. Polski rząd nie zrobił tego, co trzeba, a teraz próbuje gasić czy ratować ten pożar, do którego powstania też się przyczynił.
Duda jeszcze dodaje, że państwo polskie nie może zabierać nikomu świadczeń, nie wolno tego zrobić. Czy według was w obecnej sytuacji państwo polskie rzeczywiście powinno dalej rozdawać świadczenia socjalne? Cezary Kłosowicz.
Państwo w ogóle się nie powinno zajmować rozdawaniem świadczeń socjalnych. Państwo powinno się zajmować bezpieczeństwem, sprawiedliwością, takimi rzeczami, a świadczeniami socjalnymi mogą się zajmować ludzie, nawzajem sobie pomagać, jeśli trzeba, bo państwo, żeby dać te świadczenia socjalne, najpierw zabiera i to więcej innym ludziom, także rachunek wychodzi i tak na minus, żeby dać komuś 500 zł, musi zabrać komu innemu 1000. Także no, to jest takie przelewanie, przerzucanie z jednej kieszeni cudzej do innej i po drodze jeszcze zabieranie części z tych pieniędzy. Przez między innymi takie postępowanie gospodarka jest w słabym stanie, no bo przedsiębiorcy nie mają pieniędzy na działanie, tylko muszą oddawać państwu na te wydatki, między innymi socjalne, ale też na wiele różnych niepotrzebnych wydatków. A skoro nie mają na działanie, na inwestowanie i na rozwój, to tak naprawdę tych pieniędzy ostatecznie i tych dóbr wyprodukowanych i tego dobrobytu jest dużo mniej w ostatecznym rozrachunku. I potem trzeba rozdawać świadczenia socjalne, no bo ludzie nie mają pracy, bo przedsiębiorcy są tłamszeni.
No, wiemy, że zadłużenie Skarbu Państwa rośnie.
Rośnie, ale ja jeszcze chciałem taki, no, powiedzmy, biblijny czy etyczny powód podać, dlaczego te zasiłki socjalne absolutnie nie dadzą się pogodzić z chrześcijańską moralnością czy ogólnie z wolą Boga. Otóż po pierwsze wiemy, że podatki są wymuszane siłą. To nie jest dobrowolna składka. Nie? Bo gdyby rząd ogłosił, słuchajcie, mamy tam chorych, biednych w państwie, kto by chciał przeznaczyć trochę pieniędzy, no to my zrobimy zrzutkę, a potem rozdamy potrzebującym. To ja do tego nic nie mam, to jest git. Każdy decyduje, czy chce państwu zaufać, że oni tam sprawiedliwie to rozdadzą, czy nie chce zaufać, czy sam chce pomóc. Proszę bardzo, nie? Ale państwo siłą, pod rygorem nawet spraw karnych, no tu Michał może coś powiedzieć o tym, bo każdy przedsiębiorca praktycznie w Polsce żyje jak przestępca i kilka służb tych skarbowych na niego poluje i to z długą bronią. Nie wiem, czy też psy, Michale, mają do nagonki na przedsiębiorców, czy tylko długą broni helikoptery?
Też mają i potrafią z tymi psami o 6 rano zapukać do mieszkań. Do mojego jeszcze nie pukali, ale nie wykluczono, że kiedyś zechcą.
Ale wszystko przed tobą, jako polskim przedsiębiorcą. Ja porównałem polskich przedsiębiorców do żołnierzy wyklętych. Oczywiście no, nie ryzykują na razie aż tyle, ale prześladowani są na podobną skalę. Nie? Czyli po pierwsze to jest kradzież. Jeśli państwo przez Boga ma nadane uprawnienia, takie jak Czarek mniej więcej mówił, czyli ochrona granic, sprawiedliwość, policja. Jeśli by na to brało pieniądze, Bóg dał im mandat do organizowania państwa za te pieniądze, to nie jest kradzież. Ale oni jeśli, to tak jak poborca podatkowy miałby tam wziąć o kogoś 10%, mówi, a ja se wezmę 15%, bo mi się te 5 przyda, bo płot mam dziurawy albo dach, nie? No to właśnie państwo socjalistyczne tak postępuje, nie? Że Bóg, owszem, dał państwu mandat do zbierania podatków, ale tylko na te potrzeby, które Bóg zdefiniował w swoim słowie. Wszystko, co biorą na fanaberie swoje, na rozdawnictwo, to już jest kradzież. Czyli branie tych pieniędzy, czy uczestniczenie, można powiedzieć, już nie mówię ci, co biorą, ale uczestniczenie w utrzymywaniu tego systemu łupienia Polaków jest uczestniczeniem w kradzieży, nie? A teraz druga niesprawiedliwość, nie? To zabierają komuś wbrew jego woli. Ale teraz możemy jeszcze zobaczyć, że dzieją się podwójna niesprawiedliwość, bo na przykład komuś zabiorą te 500 zł. No, Czarek mówi, że muszą więcej zabrać. No 800, żeby drugiemu dać 500, muszą zabrać 800, powiedzmy. No może 1000.
No, ktoś to zbiera, musi
no, tam, sobie no, żyć. Z czegoś żyć. Furą musi przyjechać. Ten aparat skarbowy, te psy, broń długa, helikoptery, to wszystko przecież kosztuje. No za darmo tego tu nikt nikomu nie daje. Czyli to muszą zabrać przedsiębiorcy powiedzmy 1000 zł, żeby drugiemu człowiekowi dać 500 zł. I może tak być, że firma rodzinna na przykład, która już 3 pokolenia próbuje sobie radzić w tym socjalistycznym rynku, właśnie teraz przez te 500+, bo musieli zwiększyć obciążenia na firmy, nie? Czy przez inne te socjalistyczne dyrdy małe, upadnie. I ten człowiek, który z dziada pradziada ciężko pracował przez zwiększenie, tak? Przecież wiele sklepów prywatnych upadło w różnych miastach, w dzielnicach, sklepy osiedlowe. Wiele tysięcy, kilkanaście tysięcy zarządów PiS upadło sklepów osiedlowych. Często to były firmy rodzinne, gdzieś w domkach jednorodzinnych i tak dalej, nie? I teraz ci ludzie ciężko pracowali, ich biznes legł w gruzach i teraz te 500+ mają być przekazane no do kogo? No, może ktoś jest biedniejszy od nich. Może być. A może ktoś jest dużo bogatszy, albo może nawet, że tak powiem, te pieniądze przefiutać, albo na coś innego, na wcale nie na ratowanie firmy życia, czy tak dalej. Czyli zobaczcie, jaką budujemy niesprawiedliwość ogromną, nie? Także jest to zjawisko nieetyczne. Dlatego jeszcze raz mówię, jeśli macie wątpliwości, szczególnie do chrześcijan, przeczytajcie sobie, jest w PDF-ie ten numer miesięcznika Idź Pod Prąd i zobaczycie, na jakich polach socjalizm, czyli między innymi te zasiłki, te 500+, to są wbrew woli Boga, są złodziejstwem i niszczeniem państwa. No.
Polecamy miesięcznik Idź Pod Prąd, idzpodprad.pl/sklep. Tam możecie zamówić go w wersji internetowej. Michale, do ciebie pytanie, jak z perspektywy przedsiębiorcy dzisiaj wyglądają polskie, szczególnie średnie, małe firmy. Tutaj mamy informację, że co trzecie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo usłyszało od swoich odbiorców, że z powodu pandemii nie zapłacą im w terminie i prawie 60% z nich uznaje, że sami przestaną płacić swoim kontrahentom. Jak dzisiaj wygląda sytuacja polskich przedsiębiorców z twojej perspektywy?
W moim konkretnie przypadku to no akurat dzięki Bogu tak nie jest, że ja nie mam czym zapłacić swoich zobowiązań i też akurat moi kontrahenci swoje należności płacą póki co ci, których mam no akurat w bieżącej sytuacji w terminie. Natomiast widzę, że tacy więksi, szczególnie moi kontrahenci, dostawcy, no przyciskają śrubę, chociaż no z jednej strony przyciskają śrubę, bo czyli starają się dochodzić do takiej sytuacji, żeby sprzedawać bardziej za gotówkę bądź za przedpłaty, ale z drugiej strony również widzę też i jakąś taką wyrozumiałość, jeżeli ktoś deklaruje, że no, z powodu tej chińskiej zarazy nie może zapłacić teraz, tylko zapłaci za tydzień czy za dwa, to też to rozumieją, no bo to jest system, gospodarka jest systemem naczyń połączonych, tak? Jeżeli ja upadnę, no to w tym momencie mój kontrahent, któremu ja zalegam z zapłatą, też będzie miał trudniej, także on woli poczekać tydzień, dwa, niż dawać sprawę do sądu, który i tak przestał pracować, bo przecież wszystko jest zamknięte. Generalnie ja widzę tutaj taką szansę, tak jak się zastanawiam, być może dla gospodarki i dla też przedsiębiorców, dla społeczeństwa, że może zobaczą, że Polska czy państwo może funkcjonować właśnie bez tej papy biurokratycznej, bo jeżeli by się okazało, że nie starczyłoby pieniędzy na przykład na to 500+, to by się załamało, ale też i państwo nie pobierałoby podatków, zrezygnowałoby z pobierania ZUS-u, żeby właśnie nie zażynać przedsiębiorców, którzy i tak nie mają z czego zapłacić i te przedsiębiorstwa by jako tako sobie funkcjonowały, powiedzmy, no, jeżeli byłaby możliwość w końcu otwierania za jakiś czas gospodarki, to wtedy ludzie by zobaczyli, że państwo jest nam niepotrzebne i ten socjalizm jest nam niepotrzebny i jest on szkodliwy, że lepiej jest, kiedy nie ma socjalu, a są znacznie obniżone obciążenia podatkowe, żeby państwo rzeczywiście zajmowało się tym, co potrzeba, to co tutaj powiedzieliście, czyli tylko ochroną, sądownictwem, wojskiem, no i też umożliwieniem normalnego funkcjonowania równego jakiegoś gospodarczego Polakom, to wtedy byłoby dużo, dużo lepiej. Może to jest jakaś szansa, jakaś jedyna dobra rzecz, która może wyjść docelowo z tej chińskiej zarazy.
Turczyn tutaj też chyba tam u siebie podał taki pomysł, no już chcą ulżyć losowi Polaków przez te 500+, no to niech zrealizują swoje obietnice wyborcze i podwyższą kwotę wolną od podatku. No proste jak 2 razy 2. No ktoś powie, no ale no jest jakaś część ludzi, którzy w ogóle tacy są niezdolni do jakiegoś zarabiania, że oni żadnego podatku nie odprowadzają. No to niech im dadzą kupon na 500 zł zwrotu VAT-u. No i tyle, ale niech się skończy rozdawnictwo państwowych, czyli naszych pieniędzy, które są zabrane siłą Polakom. Nie? Dalej jeszcze chciałem wrócić do tego, co Michał mówił i co przedsiębiorcy sygnalizują, że coraz więcej przedsiębiorców przestaje realizować swoje zależności. Myślę, że tu koronawirus jest jedną z przyczyn. Jest jedną z przyczyn, dużo ważniejszą przyczyną, albo dwie ważne przyczyny widzę. To jest pierwsze łupiestwo państwa, szczególnie w postaci ZUS-u. Przecież te sklepy, mikroprzedsiębiorstwa to padają przez ZUS. Nie? Bo ile podatek dochodowy, no to płacisz, jak osiągniesz dochód, to ZUS kiedy płacisz? Za to, że oddychasz. Możesz mieć straty rok w rok, miesiąc w miesiąc, a ZUS będziesz musiał około tam 1500, Michale, teraz jest?
1200.
No też przecież... No,
też dużo.
Też dużo. 1200 będziesz musiał płacić. Możesz mieć straty największe, a i tak ten haracz musisz płacić. No to wreszcie te najmniejsze firmy, no bo już najpierw tam egzystowały, że no, funkcjonowały na zasadzie, wiecie, na zero. No ale ktoś chciał uratować firmę. No ale jak musi się zapożyczać na ZUS, mówię, nie no, chromolę taką dolę i rzuca ten biznes, idzie na zasiłek. I tak właśnie marnuje się całe państwo, tak się zażyna państwo, o tym właśnie tu mówimy. No i drugi ważny czynnik to jest brak moralności chrześcijańskiej wśród katolickich przedsiębiorców w Polsce. Oszustwo jest sportem dla części przedsiębiorców. Znaczy, to nie są przedsiębiorcy, to są złodzieje, którzy się jako przedsiębiorcy podają.
Mówiłeś o historii Wojciecha Cejrowskiego jeszcze sprzed wielu lat.
On tak zaczął swoją karierę biznesową i widać, że nie zszedł z tej obranej za młodu drogi. Mówię o sprzedawaniu lodów zmieszanych ze smalcem jako wyrób lody, choć były to tylko lodopodobne.
Cezar Kłosowicz.
Też to nie jest tak, że to właśnie teraz się zaczęły problemy z płatnościami. Pamiętam, Krajowy Rejestr Długów niedawno podawał, że 47% nie płaci w terminie. Teraz 48%, teraz jest 57% z innego takiego źródła. Jeszcze wcześniej były informacje, że nawet 78% płaci miesiąc po terminie, 1/10 4 miesiące po terminie. Takie były z 2017, to akurat były dane. Także no tu ta płynność, czy te płatności często są odwlekane jak najbardziej. Raz dlatego, że chce się tymi pieniędzmi trochę poobracać dłużej, bo się ma ich mało. A są też tak, jest wielu nieuczciwych po prostu przedsiębiorców, którzy no odwlekają ile się dano, bo to też nie jest tak łatwo odzyskać.
Wręcz taki sport, to mafia taka rozwinęła się przy państwie, bo państwo rozdawało duże zlecenia publiczne, nie? Jakieś pieniądze unijne, pieniądze z budżetu na wielkie inwestycje, jakieś tam budowę wielkich gmachów, czy budowę autostrad i tak dalej. No i wygrywały firmy, niekiedy w ogóle nie mające zdolności nawet do budowy, ale mające zdolności do korupcji, czyli albo byłych oficerów służb specjalnych, wojskowych czy innych, no albo nieuczciwych biznesmenów, którzy potrafili sobie kupić polityków. Oni dostali zlecenia na te firmy, dostali też pieniądze na ich realizację. Następnie brali podwykonawców, a to były już uczciwe firmy. Nie? Michał, myślę, że może coś więcej o tym powiedzieć, bo też przecież byłeś ofiarą takich grandziarzy. Czyli państwo płaci nieuczciwym firmom wielkim, które wygrały przetargi za pomocą korupcji. Następnie te firmy podwykonują uczciwych polskich biznesmenów, którzy robią robotę, myśląc, że zyskali fajne zamówienie płatne, rządowe, gwarantowane. Po czym, kiedy zrobią większość zamówienia albo nawet całe, na przykład na początku im dadzą jakąś przedpłatę, żeby się tak rozochocili, potem oni inwestują swoje środki, swój czas, swoich pracowników, przychodzą po pieniądze, a tam mówią, poszło won im, nie zapłacimy ci. I państwo polskie w tym momencie powinno być za łeb tych przedsiębiorców, pseudoprzedsiębiorców i tych urzędników, którzy dali te kontrakty. A kogo państwo polskie weźmie za łeb? Każe płacić ZUS tym właśnie na szarym końcu łańcucha pokarmowego komunistycznego państwa. I tak wiele firm zbankrutowało. Szef przecież klubu Idź Pod Prąd, Przemek Jankowski, właśnie dlatego prowadził firmę, kilka, nawet chyba około 40 osób właśnie w takiej, zyskał wielką robotę, no to zobaczcie, ile ZUS-u musiał płacić. Tak go załatwiono, on bankrutem jest. I musiał jechać na Saksy, żeby zarobić na spłatę czego? ZUS-u. Czyli państwo pokarało najbardziej pokrzywdzonego. To jest państwo polskie. Kato komuna, ja to nazywam. Nie ma sprawiedliwości, a tylko promowanie komunistycznej agentury i jej wpływu w biznesie.
Potem jest łańcuch, no bo ten nie dostanie, no to też komuś nie zapłaci za to, co tam kupił, zamówił i no i się tak robi właśnie. Połowa nie zapłaci.
I nie, to, nie jest to wina chińskiego wirusa nawet, tak jak powiedziałeś wcześniej.
W temacie właśnie mamy komentarz od naszego widza. Serdecznie pozdrawiamy. Lublin, Lublin. Problem w gospodarce to nie tylko ZUS, podatki, czy te ogromne czynsze. Ogromny problem to są zastoje płatnicze. Nie zarabiając, nie płaci się faktur. Kolejne szczeble gospodarki nie mają pieniędzy. To najgorsze. My w Idź Pod Prąd nie tylko, że komentujemy to, co się dzieje, ale również radzimy, co robić dalej. Dlatego teraz, Michale, do ciebie pytanie, co byś dzisiaj radził polskim przedsiębiorcom, jak przeżyć ten czas koronawirusa? Może Idź Pod Prąd ma jakiś specjalny pomysł dla polskich przedsiębiorców?
Mogę się podzielić z wami radą, którą dał mi mój księgowy, który jest takim człowiekiem naprawdę o dużej wiedzy, który wie, jak sobie radzić z państwem polskim i nieraz, można powiedzieć, występuje w różnych tam walkach z państwem polskim, szczególnie właśnie w sprawach ZUS-owskich, ale nie tylko, poradził mi prostą rzecz. Mówi, jak możesz, to składaj gdzieś tam wnioski o to, żeby nie zapłacić ZUS-u, czy tam wziąć jakieś tam, nie wiem, te ulgi w związku z chińską zarazą, ale niezależnie od tego nie płać ani złotówki ZUS-u i ani złotówki podatku. W tym momencie nie płać nic, zostaw wszystkie pieniądze po to, żeby firma mogła przetrwać. Państwu nie dawaj ani złotówki. Jeżeli okaże się w przyszłości, że no jednak trzeba będzie to zapłacić, no to się zapłaci z odsetkami. Teraz stopy procentowe poszły w dół, drugi raz odsetki będą niewielkie dla państwa polskiego. Taka moja rada.
Co myślicie?
Bardziej takie systemowe rzeczy, to pierwsza rzecz, nie napalaj się. Wielu ludzi poszło z torbami przez to, że się napalili właśnie na taki duży kontrakt, z taką niby okazję. Pracuj na początku na małych obrotach. To mówię do tych, którzy wchodzą w biznes. Ciesz się niewielkim zyskiem, ale jednocześnie buduj reputację siebie jako uczciwej firmy i buduj wokół siebie sieć uczciwych kontrahentów. To jest to, co robimy w Idź Pod Prąd, to co radzimy. Dalej. Myślę, że szczególnie obecna sytuacja to jest szukaj okazji do przekwalifikowania się, czyli albo do wejścia w niszę, która się pojawia. Przecież teraz parę nisz się pojawiło, na przykład edukacja przez internet, obsługa informatyczna i oczywiście obsługa pedagogiczna. Jeśli ktoś jest utalentowanym nauczycielem, my na przykład już rozpoczęliśmy taki projekt, także nie tylko mówimy, ale i robimy. Na razie jest to projekt całkowicie oparty na wolontariacie. Ale jak się sprawdzą ci nauczyciele, jak uczniowie zobaczą, że jest wartość w tym, że o, tego nauczyciela jak posłucham, to wszystko rozumiem. No to on będzie miał e-learning, czyli nauczanie przez internet, będzie miał praktycznie, może mieć 24 na dobę, jakby tylko tego dobrze płatne. Dobrze płatne, poza szkołą, nie? Czy to w ramach korepetycji, czy może uda się prywatną szkołę wreszcie zmusić meneli do tego, żeby zgodzili się na szkoły nie takie, wiecie, że fizycznie dzieci muszą przychodzić, bo myśmy napisali, pamiętacie, program specjalny, napisaliśmy prośbę 3 czy ileś tam lat temu, że zgódźcie się, żebyśmy zrobili eksperymentalną szkołę na odległość. Spróbujmy, przetestujmy nauczycieli, jak sobie poradzą dzieci, egzaminy jak robić, sprawdzać edukację, jak programy nauczania przystosować. Wszystko to 3 lata chcieliśmy. Wiecie, kto zablokował? Menele, czyli komunistyczne państwo rzekomo polskie, nie? Także Tu trzeba szukać różnych okazji wejścia na rynek. Teraz już nie będę mówił przeróżnych pomysłów, ale jest ich kilka. I dalej ważna rzecz. Przecież Żydzi i Polacy to są nacje, które są rozsiane najbardziej po całym świecie. Jeszcze może trochę Chińczycy, no ale to o nich, ich to za wzór nie będę dawał. Ale zobaczcie, jak Żydzi się trzymają razem. Jak budują biznesy o skali globalnej przez to, że mają wszędzie diasporę. Czy Polacy nie mają wszędzie Polonii? Czy to nie jest okazja? No to na razie skończę. Nad tym pracujemy.
W tym momencie też zachęcamy Was do kontaktu. Jeśli Wy macie jakieś pomysły w tym temacie, piszcie kontakt@itspodprat.pl. Tak jak powiedział pastor Paweł Chojecki, też nad tym intensywnie myślimy, a my już teraz przechodzimy do Waszych komentarzy, pytań. Józef Midor, dlaczego u nas odmrażanie gospodarki zaczęto od zniesienia zakazu wejścia do lasu? Czyżby tam w lesie była polska gospodarka?
Nie, no to nie. Pamiętasz takie, pewnie jak chodziłeś do szkoły, takie kucypały o te orie ewolucji ci i tam, że od małpy. I tam było, że najpierw była gospodarka, zbieractwo i co tam pamiętasz?
Łowiectwo.
Łowiectwo i zbieractwo. No tu rząd PiSu, widzicie, nastajaszczy socjalisty, one od fundamentów zaczynają. Czyli Polacy do lasu zbierać grzybki, choć nie ma. Łowiectwo zakazane.
Taki zakaz w ogóle do niczego niepotrzebny i teraz go znieśli.
No i też to nie pomoże, no, ani wiecie, umarłemu kadzidło.
Widziałem screen tylko z TVP, chyba był prawdziwy, że już przeprowadzili badanie, że 80% Polaków popiera zniesienie zakazu chodzenia do lasów. No jest sukces.
Czarek, a pamiętasz taki piękny materiał z TVP, nie? To się tam nazywa, że to niby telewizja polska, to z Polską nie ma nic wspólnego. Jak się chwalił komentator, że wielki sukces odniósł PiS, bo Platforma chciała sprywatyzować lasy.
Tak, i wtedy PiS... nie można by było niczego zakazać i chronić
PiS
zdrowie.
PiS ochronił
Polaków.
Lasy i dzięki temu może zakazać teraz, żeby nikt nie wszedł. Ha, ha! I po to była ta zagwozdka, żeby nie sprywatyzować lasów. Aj, what? Ale to jakiś wymyślił. Ciekawe, co to zajęło. Był znamy tego dziennikarza?
Tam no, można zobaczyć, kto to napisał, bo to kwestia, kto tworzył materiał.
No jeszcze jakiś jełop to przeczytał, nie wstydził się. To też.
Bo wszystko czyta. To.
Umie czytać. Czytaty i pisaty.
Bez zajęknięć.
I komentarz odnośnie 5G.
Inteligencja pracująca. 5G. Pewną częścią ciała.
Oskar. Łączenie cholernego wirusa i 5G to podnoszenie zdezorientowania ludzi do kwadratu. To dwa oddzielne problemy do opanowania przez mądre państwa, takie jak Tajwan.
Dokładnie tak. A agentura będzie, jak to się mówiła, łączyła przeróżne dziwaczne historie, żeby wow, ale on mądry ten Cyjrowski albo Jabłonka. Żeżbym nigdy nie pomyślał, że jak 36 tysięcy podzielę na 360, to mi 1000 wyjdzie. Ile to by było pieniędzy więcej, jakby tak człowiek se dzielił?
To chyba tak w budżecie mnożą.
Fizyka Cejrowskiego tośmy zjedli o 13 na lunch.
Tak, Grażyna dodaje, dlaczego Cejrowski nie żyje jak uczy? Sam jest na kwarantannie, na Winokręgu nie widać człowieka, a innych wysyła na ryzyko śmierci i to wcale nie lekkiej. I jeszcze odnośnie 5G, Jakub. Tu chodzi raczej o to, kto 5G montuje, bo są obawy o bezpieczeństwo danych.
Oczywiście, oczywiście.
I jeszcze pytanie. Drogie Idź Pod Prąd, powiedzcie mi, do czego tak właściwie i komu potrzebne to całe 5G, bo mam wrażenie, że przynajmniej mi do niczego. Do czego nam jest potrzebne 5G?
Nie, no oczywiście taki przeciętny Polak to nie zauważa konieczności tego, no ale na przykład jak ktoś by chciał mieć lepszą telewizję, nie? Tam, żeby na każdej komórce można było szybko oglądać filmy w 4K, a teraz nasz ekspert od informatyki i tych właśnie technologicznych nowinek, Marcin Palimonka z klubu Idź Pod Prąd Wrocław, mówi, że jest jeszcze jakieś 4K reality. Słyszałeś coś takiego? Jakieś dziwadło, no ale pochłania ogromną ilość strumienia informacji potrzebuje, żeby przesyłać na żywo. Czyli tak, no po co mi 5G, ale film w 4K reality jakieś nie wiadomo, co to bym obejrzał.
3D jeszcze.
No ja wiem, no, tylko pokazuję, że no to przeciętnemu na dzisiaj zjadaczowi chleba jest do niczego niepotrzebne. Te, czy światłowody, czy ten, to 4G spokojnie wystarcza do takiego funkcjonowania. Ale w pewnych obszarach, przede wszystkim telewizyjnych, w pewnych obszarach kontroli zdalnej przemysłu, to wtedy potrzeba tych rozdzielczości wyższych przy przekazywaniu obrazu. Oczywiście, że źli ludzie planują to wykorzystać do śledzenia każdego człowieka. To jest tak, jak siekierę wynaleziono, no to jeden zabije, drugi drzewo wyrąbie. No to mniej więcej podobnie.
Radek. To jest też szykowane do tak zwanego internetu rzeczy, żeby wszystkie urządzenia były inteligentne, komunikowały się ze sobą, że już nie trzeba było obsługiwać, tylko coś im powiedzieć, same już wszystko zrobią.
Czy przychodzisz zasłony do stołu, stoliczku nakryj się.
Tak, zasłony się odsłonią, tam się wszystko samo ustawi, samochód pojedzie i sam drogę znajdzie. No to takie rzeczy to musi być, jeśli ktoś chce mieć takie rzeczy, no to musi być ta łączność bardzo szybka, nawet nie tylko co do liczby danych, ale co do szybkości reagowania czy przesyłu. No, tam przy oglądaniu filmu, no to czy on się tam wczyta i się odtworzy, a tutaj samochód, powiedzmy, czy jakieś urządzenia przemysłowe muszą zareagować na bieżąco. Czy potrzebne, no to, a czy internet nam był potrzebny, no byśmy se żyli bez internetu, no ale
maszyna parowa też, no
zrobili
i
jest,
nie była potrzebna, no ale się przydała, no.
A wykorzystane też może być wszystko w złym celu i w dobrym celu, no i trzeba zadbać o to, żeby jak najlepszym, i tu po pierwsze jest kwestia, kogo wybierzemy do stworzenia tej sieci, a drugie, żeby pilnować, by te wszystkie rozwiązania były wdrożone w jak najbardziej otwarty i możliwy do sprawdzenia sposób. To się da zrobić.
Odnośnie internetu, Radek Rak, w internecie jest teraz pełno dezinformacji odnośnie COVID-19. Czasem myślę, że rozwój technologii, zamiast rozwijać naszą logikę, to nas ogłupia.
To może nie technologia, ale mówiłem kazanie na ten temat w ostatnią niedzielę, stulecie kłamców. Rzeczywiście prawdą jest, że spora część proroctw, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, dotyczących tak zwanego czasu apokalipsy, albo czasu antychrysta, czasów ostatecznych, zaczyna się bardzo szybko wypełniać. Między innymi zdobycze technologii, tak, że będzie na przykład można obraz tego antychrysta widzieć jednocześnie na żywo na całym świecie, że to wszystko później chipowanie, no różne takie rzeczy, to wszystko rzeczywiście jest w Biblii i ludzie zaczynają to widzieć i troszeczkę się bać. I w tym momencie komunistyczna albo diabelska agentura gubi tropy i mówi, że na przykład dla ciebie zagrożeniem nie będzie odrzucenie Chrystusa i przyjmowanie na przykład komunizmu, tylko 5G. Tylko 5G będzie dla ciebie zagrożeniem. Inni powiedzą, o nie rząd światowy, szczepionki, pamiętaj, nie daj się zaszczepić. Nie, Biblia mówi, nie daj się zaczipować, a nie zaszczepić. To są dwie różne rzeczy. Dzisiaj ludzi szczepią, każdy z nas był zaszczepiony, ja nawet mam tutaj taki, ty masz taki, tu też taki, jakiś nie pamiętam po czym. Ja to mam, no bo wszystkich. I co? Jesteśmy antychrystami? No. I się w łeb, i to porządnie. Szczepienia to nie antychryst, nie? Także długo mogę o tym mówić. Zapraszam na programy biblijne. Pamiętajcie, to diabeł nawet chrześcijanom mąci, bo wielu naszych szczerych, dobrych widzów
również
naprawdę
pastorzy amerykańscy
dostaje wściku na temat właśnie szczepień i 5G teraz. Kiedy zamiast myśleć o ewangelizacji świata, póki jeszcze mamy szansę i na tym się koncentrować, nie? To mnie przeraża, naprawdę. Jak chrześcijanie mogą być głupi? List do Galacjan studiujemy, 20:30. O nierozumni, czyli zdurniali Galacjanie. No to Paweł, dokładnie apostoł, takie same przeżywał katusze, widząc durnych chrześcijan w swoich czasach. No widać, że i nam na to przyszło.
Szczepionkami jest tak samo jak ze wszystkim. Można zrobić dobrą szczepionkę i tam wyeliminowały różne tam groźne i trudne do leczenia choroby. Można tam dać coś złego, tak jak do każdego lekarstwa może mieć skutki uboczne, albo można przesadzić, tam dawać 18 szczepionek naraz i zrujnować ten układ odpornościowy zamiast go poprawić. Wszystko trzeba sprawdzać, wszystko trzeba rozsądnie, ale jak się przesadzi i się mówi, że szczepionka to jest kompletne zło, każda na pewno, nie badając w ogóle tego, to głos rozsądny, który wskazuje, no są tutaj po tej szczepionce są takie reakcje, są takie skutki uboczne, są takie jakieś tam odczyny, tu może za dużo, tu za wcześnie w wieku niemowlęcym, może to
tu za dużo na raz
albo tak. Tego już nikt nie słucha, bo wszystko kwalifikuje do tych totalnych antyszczepionkowców, a ci totalni antyszczepionkowcy już w ogóle nie słuchają niczego innego.
Jakichkolwiek argumentów, tak.
Wtedy wchodzimy w zmuszanie do szczepionek, bo wszystkich się określa, kto jakąkolwiek ma wątpliwość do jakiejkolwiek szczepionki, już jako kompletnych wariatów.
Bardzo łatwo wtedy ośmieszyć cenny komentarz Mateusza.
Co zrobiono właśnie, tak jak powiedziałeś, z chrześcijanami, bo wielu chrześcijan i to autorytetów Stanów Zjednoczonych dało się wkręcić w tę komunistyczną bójdę, że to jest tylko grypka. I oni dzisiaj no, są wstydem dla chrześcijaństwa. Lewackie media ich roznoszą, mówiąc, że Trump dlatego opóźnił właściwą reakcję, bo słuchał ewangelikałów. To są przy New York Times taki wysmażył kotlet i rzeczywiście podał fakty. Dobrze, że w Polsce głos biblijnych chrześcijan jest tak jasno słyszalny, że nikt nie spróbował nawet powiedzieć, że protestanci w Polsce jakąkolwiek złą robotę zrobili w sprawie koronawirusa.
Chociaż
czekamy na jakiegoś dziennikarza. Spróbujesz? To ci damy zaraz tyle dowodów, że ci normalnie nawet, że tak powiem, ruskie uposażenie nie starczy.
Chociaż trzeba przyznać, że część kościołów protestanckich w Polsce również uległo tej propagandzie, ale na szczęście nie mają
spokojnie
takiego zasięgu jakichś
podprawek. To piąta kolumna. Piąta kolumna zawsze istnieje. To są pastorzy oszuści albo paru idiotów. To rzeczywiście może się i znalazło. Ale to jest margines. Tym głosem biblijnych chrześcijan w Polsce jest telewizja Idź Pod Prąd i tu od stycznia praktycznie też dzięki pani Hani Shen mieliśmy proste relacje, znaczy bezpośrednie relacje z pierwszego frontu walki z komunistycznym wirusem. Także dlatego byliśmy, między innymi też dlatego, mając oczywiście mądrość Bożą, byliśmy zawsze na mniej więcej miesiąc przed polskim rządem, jeśli chodzi o mówienie prawdy o koronawirusie.
Mateusz, coś wydawało mi się podejrzane, że nagle wszyscy ostrzegają przed 5G i do tego robią panikę i mówili, że ten wirus jest przez 5G, tak naprawdę odwracając uwagę, że wirus to chińska broń biologiczna. Bardzo cenny komentarz. I przechodzimy dalej do waszych pytań. Emku, dziś w Radio Wnet dr Brzeski opowiadał, że wybory nie będą żadnym dodatkowym ryzykiem w czasie epidemii. A z drugiej strony mówił, że szef WHO to stary komuch na sztywno zależny od Chin. Jak skomentujecie tą wypowiedź doktora Brzeskiego?
No bardzo dziękuję za tą wypowiedź, bo nie słucham go. Radio Wnet, no to już pokazaliśmy, jakie jest niezależne o 13:00. Tu kolejny ekspert. On był kiedyś u nas, Marian Kowalski go zaprosił i on się sprół bardzo, że tak powiem, prosto i łatwo. Unika zapytała go o chińską agenturę i chińskie zagrożenie. I on od razu, że tak powiem, poleciał na tym temacie. Także widać, że podobnie jak Cejrowski, on się tu, że tak powiem, lansuje na takiego niezależnego speca od specsłużb, a tu, zobaczcie, epidemiolog wyrósł. Patrz, jaki znowu naukowiec. Zna się na przenoszeniu na papierze czy przez kontakt bliski dosyć z listonoszem. Patrz, no doktor. Ciekawe,
specjalista.
Ciekawe. A dla rządu, który wspiera polskich, znaczy chińskich komunistów, pracuje, no, czy w sensie służy ich narracji. Także no, wszystko jasne, no, gacie spadają. No, piękny czas, pod pewnym względem piękny czas. Ja jestem, mówię, z tych służb tajnego, znaczy tego wczesnego ostrzegania, nie? I mam często problem, że widzę, że człowiek kłamie. Ale wiem, że jeśli wam powiem to, to powiem, przesadza. No to tak czekamy, aż już te gacie się, że tak powiem, zdejmą, no to widzicie.
Taki komentarz, podsumowanie.
No, dwa oblicza zostały obnażone, nie? Cejrowskiego i Brzeskiego. Proszę bardzo.
Brzeski w ogóle twierdzi, że trzeba wybory przeprowadzić normalnie w lokalach wyborczych.
Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej.
Nie idzie głosować.
No to bezpieczniejsze niż wizyta.
On w ogóle nic nie słyszał o zagrożeniu chińskim i chińskiej agenturze też niewiele. Nie. Ale specjalistą i doktorem od epidemiologii nawet jest. Jaki fajny.
Magog. Oszustak na palmie, Jabłonowski z furażerką, Chmielewski z małolatą, a teraz Cejrowski w WC. Polska to ma szczęście do autorytetów.
Ależ proszę Państwa, to nie żadne szczęście. To jest geniusz towarzysza Kiszczaka. Tyle powiem.
Jeszcze komentarz co do Cejrowskiego. Już ponad 8 lat temu określił protestantów sektą. Jednak mieszka w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej tak oficjalnie twierdzi.
A towarzysz Braun to do Chin kwestuje, czy do Rosji? Czy do tego imperium szatana z dolarami? No nie, no to są tak podłe miernoty, że ja to w ogóle... Ciężko mi jest o nich mówić spokojnie, bo... Mam taką podwyższoną wrażliwość na kłamstwo i niesprawiedliwość.
Jeszcze komentarz Artur Gajewski. Stwierdzam, że to fundament katolicyzmu wykrzywia z pozoru zdroworozsądkowe myślenie, a komunizm stawia temu kropkę nad i.
Katokomuna. To jest, dopóki Polacy nie rozpoznają tych dwóch zagrożeń. Zresztą pamiętacie pierwszy numer miesięcznika Idź pod prąd. Tam zdefiniowaliśmy dwa zagrożenia. Katolicyzm i komunizm, no wtedy neokomunizm, czy jak to tam nazwać, nieważne. Dopóki Polacy nie rozpoznają tych dwóch zagrożeń, dopóty będziemy jako naród zniewoleni. Nie ma innej możliwości. Najpierw prawda, a potem wolność. Nie ma wolności w kłamstwie.
I na zakończenie zapytamy Michała Fałka, jak stan gitar na 21 kwietnia.
Mogę wam powiedzieć też raport za marzec, bo jeszcze chyba nie było okazji do tej pory. Wybaczcie, że tak późno, ale raport jest bardzo, bardzo udany, bardzo pozytywny, naprawdę pisaliście się znakomicie. Było 1081 wpłat na funkcjonowanie telewizji Idź pod prąd i kwotowo to było 82,5 tysiąca i dodatkowo 41,4 tysiąca złotych wpłacone na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego. Jeśli chodzi o bieżący stan gitar, to jest to w granicach 600. Dokładnie na 17 kwietnia to było 551 gitar. Dla porównania 17 marca to było 535 gitar, więc jest lepiej niż miesiąc temu. Jak widać, no to co robimy nie zniechęca was i dajecie nam cały czas zachętę do tego, żebyśmy pracowali wytrwale. Pomimo tej chińskiej zarazy nie opuszczacie nas potrzeby. Dziękujemy wam.
Tak, wielkie dzięki, szczególnie, że to się dzieje w wyniku ogromnej wojny informacyjnej, że nawet wielu, czy część, może niewielu, mam nadzieję, część naszych widzów no, dostaje pewnego kociokwiku, nie wie kogo słuchać, co myśleć, bo tu ten straszy, tamten straszy, ten jeszcze jakieś wyciąga nie wiadomo jakie fakty, niby prawdy objawione i tak dalej. I część ludzi no, pogubi się w takiej sytuacji. To jest bardzo trudny czas, a mimo wszystko stoicie wiernie przy nas, słuchacie tych argumentów, jeśli nawet macie inne zdanie, słuchacie nas i mówię, ty, no znowu mieli rację. Chwała Bogu i dziękujemy wam, że wybieracie prawdę i ją wspieracie czynnie.
Bardzo dziękujemy za wasze wsparcie, tak jak mówiliście, na czasie patriotów. Właśnie to, że każdego miesiąca dzięki wam 1000 gitar nam gra, jest to też dla nas taka zachęta, że możemy dalej planować i liczyć naprawdę na środowisko Idź pod prąd. Zachęcamy was do kontaktu z klubami Idź pod prąd, bo pomimo koronawirusa, tego, że nie spotykamy się na żywo, to spotykamy się przez internet.
A jeśli chodzi o uniwersytet, wybraliśmy taki kierunek, zresztą on się, że tak powiem, narzuca naturalnie w tej sytuacji, że chcemy organizować międzynarodowe konferencje na uniwersyteckim poziomie. I za 2 tygodnie zapraszamy na konferencję.
Dokładnie, za 9 dni 30 kwietnia zaczynamy konferencję kreacjonistyczną online z Erikiem Hovindem z Creation Today. Jest on współtwórcą filmu Genesis i jutro pokażemy wam, jak Erik Hovind zaprasza Polaków do udziału w tej konferencji. Zapisy na zjazd.chrześcijan@idzpodprad.pl. Liczba miejsc ograniczona, także zachęcamy was do kontaktu. Koszt to jest 20 zł. Również również możecie podawać dalej wydarzenie na Facebooku. Ja mam jeszcze ogłoszenie, że jedną z form wsparcia jest przekazanie 1% podatku dochodowego na Fundację Twój Ruch. Tutaj na planszy macie numer konta i numer KRS. Również w opisie filmu możecie wesprzeć młodych swojego ruchu.
Niektórzy z naszych widzów, którzy nie śledzą tak dokładnie naszej działalności, słysząc, że partia Ruch 11 listopada została wykreślona z rejestru partii politycznych, no jakoś skojarzyli to z Fundacją Twój Ruch. No to prostujemy. Fundacja Twój Ruch jako fundacja tak zwana pożytku publicznego, czyli jeśli ktoś zmuszony jest przez państwo płacić podatek dochodowy, to ma tam prawo 1% przekazać na dowolną tego rodzaju organizację. No to my się też tutaj kłaniamy do państwa, że jeśli chcecie ten 1% przeznaczyć na wsparcie szeroko pojętej naszej działalności, szczególnie działalności młodego pokolenia, młodzieży związanej z nami. Oni szczególnie działają na polu upamiętniania historii. Widzicie, tam blogi tworzą już takie nastolatki. O, tu naprzeciwko mnie siedzi Iga, która też pracuje w tym właśnie projekcie Fundacji Twój Ruch. Szkolą się też medialnie, czyli żeby później móc pracować jako dziennikarze mówiący prawdę, ale też rozwijają kontakty zagraniczne. Myślę, że w tym roku już pierwsze przymiarki zrobiliśmy na temat kolejnej wymiany z Węgrami. Mamy kolejne ciekawe kontakty i myślę, że jak tylko skończy się ta faza epidemii związana z brakiem kontaktu, to jakieś wydarzenia na kierunku węgierskim też będą nas czekały dzięki Fundacji Twój Ruch.
Jeszcze polecam nową ulotkę w wersji elektronicznej dostępną na idźpodprąd.pl. Krwawe żniwo teorii ewolucji. Jaki jest korzeń milionów aborcji dokonywanych każdego roku? Gorąco polecamy Wam tą ulotkę. Podawajcie dalej. A ja Was zapraszam o 20:30. Biblia w czasie zarazy. Lis do Galacja. Na pewno będzie się działo, także już za chwilę widzimy się ponownie. To był program Idź Pod Prąd, dogrywka ze mną w Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Dziękuję serdecznie, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Państwu
oraz
i Tobie.
Redaktor Michał Fałek. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję Wam. Do widzenia.
Do zobaczenia.